Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Początkiem grudnia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał przełomową nowelizację kodeksu karnego. Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma wprowadza fundamentalne zmiany w kodeksie karnym. Jest to zasadnicza zmiana polityki karnej, szczególnie wobec tych najgroźniejszych przestępców. O tej nowelizacji, o tym, jakie zmiany zaszły w kodeksie karnym, ale o tym także, jak można patrzeć na prawo karne i jaki toczy się spór wokół karania, wokół tego, w jaki sposób, jakie są cele prawa karnego, porozmawiam z panem doktorem Michałem Sopińskim, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pewnie części naszych radiosłuchaczy, pan doktor jest znany z ostatniej niedzielnej audycji Rozmowy Niedokończone, natomiast wówczas ten temat dotyczył kwestii związanych z Unią Europejską, a dziś, jak wspomniałem przed chwilą, porozmawiamy o kwestii prawa karnego, szczególnie tej nowelizacji, która została podpisana przez prezydenta, a wcześniej oczywiście, jak wszystkie ustawy, przyjęta przez polski parlament. Panie doktorze, gdybyśmy mogli spróbować, tak, chociaż w krótkich słowach, streścić najważniejsze zmiany, jakie zaszły wskutek tej nowelizacji.
Cóż, jeżeli chodzi o nowelizację kodeksu karnego, która niedawno została podpisana przez pana prezydenta, opublikowana i po odpowiednim vacatio legis wejdzie w życie, należy powiedzieć, że przede wszystkim nowelizacja ta zmienia pewien model polityki karnej w Polsce. Jak wszyscy wiemy, polski kodeks karny z roku 1997 nie był pozbawiony wad. On na bieżąco był przez kolejne rządy, przez kolejnych ministrów sprawiedliwości w wielu sprawach łatany, rozwijany, jednakże żadna z nich nie przynosiła takiej fundamentalnej zmiany, która byłaby nastawiona na ochronę obywateli Rzeczpospolitej przed kim? Przed przestępcami, to przed przestępcami najbardziej zdegenerowanymi, wobec których często prawo bywało bezradne. Bezradne dlatego, że nie było w polskim systemie karnym miarodajnych, odpowiednich kar za popełniane przez nich przestępstwa. Oznaczało to, że często osoby najbardziej niebezpieczne dla otoczenia, niebezpieczne z punktu widzenia całego bezpieczeństwa państwa, nie odpowiadały za popełniony przez siebie czyn w odpowiedni sposób. Także podstawową kwestią, jaką należałoby tutaj poruszyć, jest kwestia polityki karnej. Niestety w ostatnich kilkudziesięciu latach w wielu rejonach świata podchodzi się do kwestii kary wyłącznie w wymiarze liberalnym. Podchodzi się wówczas do kary jako do swoistego odseparowania przestępcy od rzeczywistości, jednakże z całkowitym nakierowaniem na prawa tego przestępcy w zakładzie karnym, z nakierowaniem się na kwestie przeżywania, na kwestie resocjalizacji tego przestępcy, a zapomina się o podstawowej funkcji kary. Jest to funkcja represyjna. Chodzi o to, ażeby sprawca ciężkiego przestępstwa, zbrodni, jaką jest na przykład pozbawienie kogoś życia, tudzież zbrodni, jaką jest gwałt na drugiej osobie, wszystkie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności czy bezpieczeństwu, ci przestępcy w sposób odpowiedni zostali potraktowani przez prawo. Funkcją kary jest przede wszystkim odstraszenie.
Jeśli dobrze rozumiem, panie doktorze, to chodzi też o to w tej nowelizacji, żeby takie sytuacje jak ostatnio, kiedy media poinformowały o tym, że kiedy czyta się informacje o tym, to włos się na głowie jeży, że dziadek zgwałcił swoją sześcioletnią wnuczkę, i otrzymał za to wyrok 3,5 roku więzienia, to chodzi po prostu o to, żeby te kary były no bardziej dotkliwe, bo 3,5 roku więzienia, a wiemy o tym doskonale, że często po połowie na przykład odbycia kary sąd zwalnia tego osadzonego, tego więźnia do domu i stwierdza, że już wykonano całą karę, przedterminowo zostaje ten więzień zwolniony, no to po prostu pokazuje to, że państwo polskie, między innymi poprzez władzę sądowniczą, nie chroni swoich obywateli, bo skoro ta 6-letnia dziewczynka gwałcona przez krewnego po 3,5 roku, a może nawet wcześniej, może go zobaczyć ponownie, mimo że oczywiście tam pewnie zasądzony został także zakaz zbliżania się do tej dziewczynki, ale jakaś nawet świadomość, że on jest na wolności, to jest, może generować kolejne traumatyczne przeżycia.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim nowelizacja kodeksu karnego zakłada wyższe kary dla pedofilii. Chodzi o to, żeby zaostrzyć sankcje za pedofilię i inne poważne przestępstwa na tle seksualnym. Sprawca takiego zgwałcenia dziecka będzie teraz podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia, albo nawet dożywotniego pozbawienia wolności. I przypomnijmy, jak tutaj słusznie pan redaktor powiedział, obecnie ta kara wynosiła od 3 do 15 lat więzienia. I stąd też ten niezwykle bulwersujący przypadek krewnego, który został skazany wyłącznie na 3,5 roku więzienia za takie bestialskie, wielokrotnie powtarzane gwałty na członku własnej rodziny, co właściwie faktycznie włos się mierzy na głowie, kiedy o tym słuchamy, kiedy o tym czytamy. Ponadto kara od 50 do 30 lat więzienia, albo nawet dożywocie, będzie też grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnę, że obecnie maksymalna kara to 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku zgwałcenia z następstwem w postaci śmierci ofiary, a do tego też często dochodzi, grozić będzie sprawcy od 8 do 30 lat więzienia, albo nawet dożywocie, podczas gdy dotychczas kara ta wynosiła od 2 do 12 lat więzienia. I dlaczego tak ważne jest zwiększenie wymiaru kary wyrażanego w latach? Jest tak dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat sądy, nie wiedzieć czemu, polski wymiar sprawiedliwości, polskie sądy, nie wiedzieć czemu bardzo liberalnie podchodziły do tego, jakiej wysokości karę wymierzać przestępcy, wymierzać sprawcy.
No właśnie, ale panie doktorze, bo powiedział pan, że nie wiedzieć czemu. No właśnie, ale zadajmy to pytanie, dlaczego tak się działo? Dlaczego sądy, mając czasem, no bo oczywiście w sądach trafiają się różne sprawy i różne są sytuacje, natomiast jeśli trafiali także przed oblicze sądu no, osoby zdegenerowane, wielokrotni przestępcy, mordercy, gwałciciele, pedofile, to dlaczego sądy kierowały się takimi, a nie innymi zasadami i wymierzały tak niskie wyroki? Przecież no, wspomniał pan oczywiście o tym, że te górne kary zostały podwyższone, no ale jednak nawet na gruncie tych dotychczas obowiązujących przepisów można było wymierzać już bardziej surowe kary. To nie było tak, że przepisy nie pozwalały na to.
Przepisy pozwalały na to, ale tutaj należałoby się pochylić bardzo szeroko nad doktryną polskiego prawa karnego, nad tym, kto przez lata ją kształtował, jakie postawy, jakie modele względem polityki karnej dominowały w Polsce i niestety powiedzieć sobie wprost, że polska doktryna prawna, która była przez lata rozwijana, opierała się na modelu liberalnym. Polscy prawnicy, polscy profesorowie, także często mający wpływ na wymiar sprawiedliwości, postulowali przede wszystkim pochylenie się nad przestępcą, nad osobą przestępcy, nie koncentrowała się w ogóle nad prawami ofiary, nie koncentrowała się w ogóle nad kwestią kary jako swoistej odpłaty za popełnioną zbrodnię. I myślę, że to skoncentrowanie się na przestępcy czy środowisko polskiej doktryny prawa karnego przez środowisko polskich adwokatów, doprowadziło też do tego, że polscy sędziowie, którzy orzekają w sprawach karnych, przestali widzieć w karze pozbawienia wolności skutecznej formy odstraszenia karą innych potencjalnych przestępców. Tutaj należy, według mnie, należy powrócić do myślenia stricte filozoficznego. Jeżeli zastanowimy się nad tym, dlaczego znaczna część osób nie popełnia danego przestępstwa, to w grę wchodzą nie tylko względy moralne, nie tylko względy etyczne, fakt, że nie chcemy zachowywać się w sposób niezgodny z prawem, że pewne przestępstwa są dla nas odrażające, ale znaczenie ma też wymiar zagrożenia karą. Wielu przestępców nie popełnia, wielu osób, potencjalnych przestępców, nie popełnia danych zbrodni czy występków, nie dlatego, że one wiedzą o tym, że dane działanie byłoby niesłuszne, niesprawiedliwe, niezgodne z prawem, ale dlatego, że boi się tego, że będzie musiało za swoje działanie odpokutować pobytem w zakładzie karnym. To jest taka słynna koncepcja filozoficzna myślenia o prawie w kontekście złego człowieka. Jak zrobić prawo, jak wprowadzić takie zmiany prawne, żeby nawet człowiek pozbawiony moralności, pozbawiony takiej wewnętrznej busoli, którą może nam dać między innymi religia, między innymi nasza wewnętrzna etyka, jaką mamy w sobie, jak człowiek taki pozbawiony tych wszystkich rzeczy zachowywałby się w sposób zgodny z prawem. I wydaje mi się, i na to są też wieloletnie badania filozoficzne, które były realizowane przez ostatnie blisko 100 lat, bo cały ten nurt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, myślenia o prawie i o sprawiedliwej karze za popełnione przestępstwo. Te badania pokazują, że takie myślenie odnosi skutek. Psychologicznie potencjalny sprawca bardzo często jest świadomy zagrożenia karą danej zbrodni i fakt, że zostanie on ujęty w sposób szybki, stanie przed sądem i zostanie skazany, czyli pewna nieuchronność, ale też i represyjność kary, one będą w sposób odstraszający wpływać na to, że do takiej zbrodni, do takiego gwałtu może nie dojść. No i niestety polskie sądy zdają się o tym zapominać, zdają się wyłącznie bardzo często zawierzać osobom adwokatów, którzy, taka ich rolą jest bronić oskarżonego podczas procesu karnego. Natomiast w ogóle nie skupiają się na uczuciach ofiar, a w przypadku zabójstw, uczuciach rodzin ofiar. Tej perspektywy przez lata w polskim wymiarze sprawiedliwości w ogóle nie było. Nie było także w wymiarze tego, co się dzieje w momencie, w którym taki przestępca wychodzi już z zakładu karnego i często mamy bardzo dużą powrotność do przestępstwa albo nagle dochodzi do nękania ofiary, którą przed laty już raz taki przestępca skrzywdził. Także tutaj zakazy zbliżania się czy informowanie chociażby o tym, że taki przestępca wychodzi z zakładu karnego ma ogromne znaczenie, także nowelizacja chociażby wprowadza zakaz kontaktowania się z ofiarą chociażby gwałtu, czy chociażby wcześniej wspomniane przez pana redaktora zakazy zbliżania się.
Panie doktorze, ale przedstawiciele tego nurtu liberalnej polityki karnej, tej koncepcji liberalnej, no i ku ubolewaniu, bo audycja nosi tytuł Głos z Krakowa, trzeba zaznaczyć, że tak zwana krakowska szkoła prawa karnego należy do tego właśnie grona liberalnych koncepcji i podtrzymuje te liberalne koncepcje w prawie karnym, chyba najbardziej w Polsce, powiedzieliby, że nie ma znaczenia wysokość kary, ale jej nieuchronność, a takie nowelizacje są przejawem tak zwanego populizmu penalnego. Jak pan doktor odniósłby się do tych argumentów?
To znaczy, zarzut populizmu penalnego pojawia się zawsze wtedy, kiedy wraca do przestrzeni publicznej kwestia wysokości kar, kwestia dożywocia, czy kwestia tego, jak państwo ma sobie radzić z potencjalnie najgroźniejszymi przestępcami. Ja chciałem powiedzieć jedno. Polityka liberalna wyznawana przez tak zwaną szkołę krakowską, związaną przede wszystkim z osobą pana profesora Andrzeja Zolla, poniosła fiasko. I poniosła fiasko, które możemy zbadać empirycznie, gdyż dowodem na to, że ta polityka prowadzi donikąd, jest te ostatnie kilkanaście lat, kiedy to liberalne wymierzanie kar całkowicie zawiodło. Mamy dosyć dużą powrotność do przestępstw. Nie dochodzi do zjawiska resocjalizacji najbardziej niebezpiecznych przestępców w warunkach zakładu karnego. Często gehenna ofiar powtarza się po wyjściu przestępcy z więzienia, więc to jest najlepszym dowodem na to, że czas tej polityki myślenia o karze po prostu się skończył i należy podjąć inne, adekwatne rozwiązania. Oczywiście, że nieuchronność kary ma znaczenie. Gdyby przestępstwa nie były wykrywalne, gdyby sprawcy nie stawali przed sądem, na pewno byłoby tych spraw karnych, tych przestępstw byłoby ich znacząco więcej, ale kwestia zagrożenia karą ma ogromne znaczenie i to nie jest przejaw populizmu, to jest przejaw troski o bezpieczeństwo publiczne, to jest przejaw troski o pewne dobro wspólne, jakim jest odsiewanie tych elementów zatrutych od tych elementów dobrych społeczeństwa, od większości społeczeństwa, która chce żyć bezpiecznie, nie chce się bać i nie chce, żeby przestępcy, zdegenerowani często przestępcy, byli wśród tego społeczeństwa. W sytuacji, w której nie ma z wielu względów w Polsce kary śmierci, kwestia dożywocia czy kwestia orzekania kary dożywocia jest bardzo fundamentalne. Jest czasem tak, że przestępca w żaden sposób nie rokuje na poprawę. I wtedy nie powinno być tak, że taki człowiek po pobycie w zakładzie karnym w jakimś stopniu po odbyciu na przykład połowy kary czy 3/4 kary 25 lat pozbawienia wolności, wraca do społeczeństwa i my wierzymy, że on wróci do tego społeczeństwa odmieniony. Niestety on nie wróci odmieniony. On wróci taki sam, a może nawet gorszy.
Można byłoby stwierdzić, że to jest optymistyczna wizja człowieka, ale wydaje się taka bardziej chyba naiwna niż optymistyczna, bo w rzeczywistości przecież ta osoba powraca do swojej przestępczej działalności, a warto tutaj przywołać chociażby historię związaną z tak zwaną ustawą o bestiach, kiedy na gwałt pisano bardzo szybko ustawę, przepisy mające na celu to, aby osoby, które objęło tak zwane moratorium na karę śmierci w latach 90. i wobec których ta kara śmierci nie została wykonana i zamieniona na 25 lat pozbawienia wolności, no nie wyszły na wolność i dodajmy, nie wobec wszystkich udało się to zastosować i umieścić ich w specjalnym ośrodku i tę ustawę wobec nich zastosować, niektóre z tych osób wyszły na wolność.
Niestety, tak. Ta ustawa była pisana przede wszystkim pod kątem sprawy Mariusza Trynkiewicza. Obawiano się, że ten człowiek wyjdzie na wolność i wróci do tego, za co spędził większość swojego życia w zakładzie karnym. Wróci do serii przestępstw o charakterze pedofilskim, polegających na zgwałceniach małych dzieci. Więc nie było tutaj mowy o żadnej resocjalizacji. Ten człowiek, nie bójmy się tego słowa, jest bestią, nazywano tę ustawę ustawą o bestiach i dla takich ludzi nie ma miejsca w zdrowym społeczeństwie. My musimy takie osoby izolować i nowelizacja kodeksu karnego wprowadza tutaj dosyć ciekawą instytucję, mianowicie zakaz możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie dla osób z dożywociem. To nie jest bowiem tak, że w polskim systemie prawnym można otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności za nic. Nie, to mamy do czynienia wówczas z takim przestępstwem, które w sposób stuprocentowy eliminuje kogoś jako jednostkę, jako człowieka z życia społecznego. Oczywiście taki człowiek, który przebywa w zakładzie karnym, ma szansę się zmienić. może być objęty opieką psychologów, objęty opieką kapelanów więziennych. On ma szansę zmienić swoje postępowanie, on ma szansę uzyskać wybaczenie, on ma szansę, żeby ten wielki grzech, jaki popełnił, był odpuszczony, ale w wymiarze ziemskim on powinien do końca swojego życia pozostać w zakładzie karnym.
Panie doktorze, ta nowelizacja kodeksu karnego niosła ze sobą jeszcze jedną kwestię. No, to była kompleksowa, bardzo szeroka nowelizacja, ale taką kwestię, która rozgrzewała szczególnie internautów w różnych dyskusjach, kwestia konfiskaty aut, samochodów, pojazdów mechanicznych. No właśnie, za co będzie ta konfiskata auta groziła?
Cóż, nowe przepisy kodeksu karnego to do zasady zaostrzają kary dla sprawców wypadków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Taki nietrzeźwy kierowca pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, jeżeli na przykład będzie miał powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, straci wedle nowych przepisów samochód, narzędzie, za pomocą którego doszło do przestępstwa, i to niezależnie od tego, czy spowodował, czy też nie spowodował wypadku drogowego. Policja tymczasowo zajmie wówczas jego auto na okres do 7 dni, a następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, zaś sąd obligatoryjnie orzeknie przypadek auta, przypadek tego pojazdu. Tutaj tyle w kwestii prawnej, ale to zasługuje na kilka słów komentarzy. Przede wszystkim przepisy dotyczące konfiskaty samochodu za prowadzenie pod wpływem alkoholu nie wchodzą w życie od razu. One wejdą w życie dopiero po roku. Więc jest jeszcze czas na to, żeby dostosować się do nowych zmian w obowiązującym prawie karnym. Po drugie, to nie jest tak, że auto będzie przepadało zawsze, nawet jeżeli mamy do czynienia na przykład z współwłasnością małżeńską i na przykład niczego niewinna żona nie będzie mogła korzystać z auta swojego męża. Nie, wówczas będzie to ekwiwalent pieniężny o wartości auta. Dlaczego takie rozwiązanie, dlaczego taka ingerencja w jednak ważne dla naszej wolności prawo własności? Otóż dlatego, że bardzo często, i to widzimy w gazetach, widzimy to w telewizji, słuchamy w radio, bardzo często o przypadkach ludzi, którzy prowadzą auta po alkoholu w stanie całkowitej nietrzeźwości, auta bardzo drogie, są to ludzie zamożni, ludzie z pierwszych stron gazet, dla których jakiekolwiek grzywny, dla których jakiekolwiek inne kary są śmieszne z uwagi na to, że stawki określone w tych grzywnach są dla tych ludzi na tyle niskie, że nie sprawiają, że oni boją się jeździć po alkoholu, boją się jeździć pijanymi. A wydaje mi się, że wszyscy nasi słuchacze także słyszeli już o przypadku chociażby pewnej piosenkarki, która spowodowała kolizję w Warszawie jadąc drogim samochodem i gdzie kara w postaci grzywny z punktu widzenia zarobków tej piosenkarki jest karą bardzo niską. Ona jest karą wysoką dla zwykłego człowieka, ale dla osób bardzo zamożnych jest karą niską. Druga kwestia to jest kwestia tego, czym jest samochód w rękach pijanego kierowcy. Samochód w rękach pijanego kierowcy jest potencjalnym narzędziem, które może doprowadzić do tragedii, do zbrodni. Wyobraźmy sobie sytuację, w którym dochodzi do kolizji. Pijany sprawca za pomocą samochodu może na przykład zabić człowieka.
Więc te zmiany mają na celu doprowadzenie też do tego, aby na ulice polskich miast, miasteczek, wiosek wyjeżdżało jak najmniej, a najlepiej w ogóle pijanych kierowców. Panie doktorze, ostatnia minuta naszej audycji. Jak wspomniałem, jest pan prorektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Proszę w dosłownie kilku zdaniach powiedzieć, co to za uczelnia, jakie są cele tej uczelni, jakie kierunki można tam studiować.
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią państwową, uczelnią publiczną, nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro jest uczelnią, która służy w zakresie naukowym, jak i dydaktycznym całemu wymiarowi sprawiedliwości. Przede wszystkim prowadzi studia magisterskie na kierunku prawo, ale także na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i penitencjarystyka, dlatego że bardzo ważne jest to, żeby przyszli pracownicy, funkcjonariusze polskiego wymiaru sprawiedliwości byli objęci najlepszą opieką naukową po to, żeby po odbytych studiach mogli zasilać właśnie aparat państwowy, nie tylko pracować w wolnych zawodach jak adwokat czy radca prawny, ale pracować dla potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości w aparacie państwowym. To był jeden z głównych takich celów, jakie przyświecały w momencie zakładania naszej uczelni. Także swoista reforma dotycząca Polskiej Służby Więziennej, objęcie funkcjonariuszy Polskiej Służby Więziennej studiami jednolitymi i na kierunku penitencjarystyka.
I tutaj postawmy kropkę. O nowelizacji kodeksu karnego mówił pan dr Michał Sopiński, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!